panie przewodniczący, na początku wypada mi pogratulować. Funkcja najważniejszej komisji w Sejmie, Komisji Finansów Publicznych, jej przewodnictwo trafia w pana posła ręce. Jakie jest poczucie, kiedy staje się szefem najważniejszej komisji sejmowej?
Zacznę od podziękowań, bo rzeczywiście jest to prestiżowa komisja, ale z drugiej strony no, świadomość wielkiej odpowiedzialności, dlatego że inaczej się pracuje, jak się jest zastępcą, bo cały czas jest przede mną wtedy przewodniczący, który bierze na siebie wszystkie sprawy organizacyjne, kluczowe ustawy, a tutaj trzeba się zmierzyć z tymi wielkimi wyzwaniami, kiedy spływają często z dnia na dzień jakieś zmiany budżetowe, jest konieczność zwołania Komisji Finansów, dobrego przygotowania się do tego projektu, który się może pojawić. No i sama organizacja, no to jest bardzo duża komisja przy silnej opozycji. My musimy się liczyć z opinią opozycji. Mam przecież obok byłą przewodniczącą komisji panią Krystynę Skowrońską z mojego regionu, więc może to jest takie nawet zjawisko, że z Podkarpacia mamy na przestrzeni kilku lat przewodniczących, to dla regionu jest takie nobilitujące. Ale to nie tylko zaszczyty, ale głównie wielkie obowiązki, ponieważ zaproponowano mi ze strony kierownictwa klubu, rozmawiałem z panem prezesem grupowania, prezesowi się nie odmawia i przewodniczącemu klubu, więc podjąłem to wyzwanie i od następnego tygodnia, kiedy już będzie przyjęty budżet, do roboty.
Budżet przyjęty, czyli w zasadzie najtrudniejsze, największe, najwięcej pracy ustawa już jest za komisją, więc teraz będzie troszeczkę łatwiej na początek, ale zanim przejdziemy do prac komisji i do planów na przyszłość, muszę zapytać o samo prezydenta wyboru, bo pojawiły się w mediach jeszcze wczoraj informacje, że być może pan Janusz Szlawczak będzie przewodniczącym. Co się stało, co możemy powiedzieć, jak ten wybór przebiegał?
Nie ukrywam, że rekomendacja na przewodniczącego bardzo ważnej, może nie chciałbym mówić najważniejszej, bo to byłoby nieskromne, ale bardzo ważnej komisji w polskim Sejmie jest decyzją polityczną i tutaj decydujący głos miało kierownictwo naszego grupowania. Były rozmowy z panią wiceprzewodniczącą dr Gabrielą Masłowską, była rozmowa z panem Januszem Szewczakiem i była rozmowa ze mną i po podsumowaniu tych rozmów ostateczna decyzja przewodniczącego klubu pana Ryszarda Terleckiego wczoraj, to było wskazanie mojej osoby, wyraziłem zgodę i dzisiaj o godzinie 9 na posiedzeniu komisji był jeden punkt, wybór przewodniczącego jednogłośnie przy nawet takich pozytywnych ocenach opozycji zostałem wybrany bez głosowania, właśnie przez aklamację. Wtedy prowadziłem poszerzenie porządku obrad o wybór wiceprzewodniczącego, ponieważ pan Jacek Sasin przeszedł do pracy w rządzie, nie mógł być już członkiem komisji, więc wybraliśmy zastępcę. To przysługiwało zgodnie z parytetami mojemu klubowi i mamy tak jak poprzednio przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących.
Czy w prezydium liczy 9 osób, jak dobrze pamiętam, przewodniczący, 8 wiceprzewodniczących. Tak, to jest liczna komisja, więc liczne prezydium musi nią kierować. To jest też stanowisko, które jest oknem na przyszłość. Mamy półmetek kadencji, a ile dobrze liczę, pan będzie czwartym przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych, pan przewodniczący Jasiński Orlen, pan przewodniczący Jaworski, kolejna z PZU, teraz pan przewodniczący Sasin, rząd i teraz pan, więc być może to jest start albo do rządu, albo do spółek Skarbu Państwa.
Ja bym tak, panie redaktorze, na to nie patrzył. Ja myślę, czas ustabilizować, tak jak pokonaliśmy zmianę w rządzie, żeby na tą drugą fazę rządu, w te dwa lata, mieć stabilną już tutaj pozycję rządową, to również na poziomie tej kluczowej komisji to powinno być ustabilizowane absolutnie. Nigdzie moje myśli nie ulatują, tylko koncentrują się w tych wielkich zadaniach, jak prowadzenie komisji, czyli przygotowanie do przyjęcia dobrego budżetu za 2017 rok, dobry program do czerwca pracy komisji, mamy zaległości, mamy nierozwiązane sprawy dotyczące frankowiczów, to była inicjatywa i pana prezydenta, i ze strony naszego rządu mamy kilka projektów, musimy to zdynamizować i uruchomię pracę w podkomisjach stałych, do których to zostanie skierowane, aby jednoznacznie rozstrzygnąć, jak tę sprawę ciągnącą się już na przestrzeni kilku lat powinniśmy rozwiązać. To oczywiście rodzi pewne skutki finansowe dla budżetu, więc musimy patrzeć, jak to zmieścić w budżecie, który mamy. Ale już jakąś koncepcję docelową rozwiązania sprawy kredytów frankowych powinniśmy jednak wypracować i do końca tego półroczu, żeby te sprawy zostały uregulowane.
Do końca tego, połowy tego roku.
Żeby to ostatecznie rozstrzygnąć, w jakim kierunku. To będzie w korelacji z rządem, bo to musimy wiedzieć, jakie skutki przyjęta koncepcja uregulowania tych spraw, jakie to będą skutki dla budżetu. Będziemy monitorować wpływy budżetowe. Wprowadziliśmy w tamtym roku od marca Krajową Administrację Skarbową. Myślę, że ten mechanizm takiego uszczelnienia systemu podatkowego działa. Zobaczymy, jak się domkną dochody roku 2017 i jak pierwszy kwartał, jeżeli to zjawisko takiego wzrostu sukcesywnego podatków, to otworzy również taką przestrzeń możliwości finansowej uregulowania, bo każde rozwiązanie, które ma dać jakieś zadośćuczynienie frankowiczom, to jednak częściowo przejęcie tych skutków finansowych przez rząd, a częściowo przez banki. Czyli taki układ hybrydowego rozwiązania, myślę, wchodzi w grę. A od tego, jak będzie realizowany budżet, jak będą wpływały dochody, bo tylko przy dobrych dochodach możemy mówić o dodatkowych wydatkach, bo bilans budżetu musi być zamknięty.
Niski wpływy, wysokie wydatki też są trzymane w ryzach, więc jest możliwość, żeby kolejny program ruszył. To pytam się o spotkanie z ministrem finansów, bo teraz będzie osoba, z którą pan przewodniczący będzie najczęściej współpracował, czy już takie spotkanie się odbyło?
Już miałem okazję porozmawiać z panią minister w takim mniejszym gronie. Jest otwarta, przyjęła zaproszenie Komisji Finansów Publicznych na specjalne takie posiedzenie. Nie będzie ono poświęcone konkretnym projektom ustaw, tylko o mądrym ustawieniu relacji między Ministerstwem Finansów a Komisją, na ile Komisja może być inspirująca do pewnych działań rządu, a na ile Ministerstwo oczekuje dobrej współpracy na poziomie szybkiego procedowania ustaw, nawet tam, gdzie politycznie się różnimy, to jednak dla interesu państwa, dla interesu polskiego budżetu, jak znaleźć dobre rozwiązania. A mieliśmy przykład w tym budżecie. Po raz pierwszy w historii została przyjęta poprawka podpisana przez posłów różnych ugrupowań i koalicji. To jest projekt przygotowany przez byłego ministra zdrowia, pana profesora, który zaproponował na Mariana Zembali, przez profesora Zembali, był takim dobrym duchem tej inicjatywy i wprowadziliśmy. Prawo i Sprawiedliwość wycofało się ze swojej poprawki, uwolniło środki, ponad 1 200 000 na rozpoczęcie programu dotyczącego, ogólnie mówiąc, zdrowotności Ślązaków, osób, które mają takie schorzenia wynikające z pracy zawodowej, z tego mikroklimatu. I to powstaje taka organizacja nazwana imieniem pana profesora Zbigniewa Religii i to znalazło poparcie ponad podziałami i po raz pierwszy cała Komisja Finansów zagłosowała za poprawką poselską i polski parlament w tej drugiej części dziś tę poprawkę, jestem przekonany, że przyjmie.
Jeszcze pierwsza zgłoszona przez posła opozycji, czyli jak rozumiem, panie przewodniczący, w tej chwili komisja będzie prowadzona trochę bardziej konciliacyjnie, bo ja pamiętam czasy przewodniczącego Jawockiego i tam dochodziło do ostrych spięć.
Myślę, że taki ostry dyskurs nie sprzyja nawet dla koalicji. Nie sprzyja, bo wtedy w takiej atmosferze napięcia źle się pracuje. Czyli można szukać te obszary, gdzie mądre propozycje merytoryczne opozycji powinny być dostrzegane. Ja nie mówię, że wszystkie muszą być akceptowane, ale spojrzenie ze strony opozycji czasem też jest pozytywne. I szukajmy tego, co nas może łączyć dla dobra finansów publicznych, będziemy się wsłuchiwać. Czyli rozmowa, dialog, a mało konfrontacji. Taki mam plan funkcjonowania komisji.
Panie przewodniczący, końcówka roku w Komisji Finansów to było 4 duże projekty uszczelniające system podatkowy. To była ustawa o STIR, ustawa o split payment, ustawa o implementowaniu dyrektywy unijnej ATAD, czyli uszczelnienia CIT-u i kilka innych ustaw. Co teraz, czy już pan ma jakieś informacje z Ministra Finansów, jakie kolejne projekty, jakie kolejne obszary systemu będą naprawiane?
Najpierw czekamy na owoce tego, bo to budziło też wiele emocji. Opozycja uważała, że zbyt głęboko wkraczamy monitorowanie działań operacyjnych podmiotów, że to jest zbyt takie silne ingerowanie, ale my, śledząc jednak i obserwując, co się działo przez 8 lat, kiedy z takich ocen analitycznych wynikało, że blisko 200 miliardów złotych nie wpłynęły do budżetu państwa, czyli było jakieś takie albo za mała ostrożność do monitorowania tego. Nie chcę powiedzieć, że było przyzwolenie, ale uważam, że wprowadzenie tych nowych zapisów może spowodować takie zobiektywizowanie poboru podatków, bo to jest święta rzecz. Podatek trzeba płacić, z podatków żyje państwo. Duże podatki to możliwość realizacji wielkich projektów społecznych, gospodarczych i myślę, że takiego rozwiązania na poziomie komisji wspólnego będę jako przewodniczący szukał przy współpracy z opozycją.
Jakie pierwsze teraz działania przed komisją, jaka pierwsza ustawa, jaki pierwszy problem stanie przed państwem w komisji?
Jest kilka projektów poselskich. Te projekty przejrzę, nadam im charakter taki priorytetowy i kluczowe będzie spotkanie w najbliższych dniach, może na kolejnym posiedzeniu Sejmu z nową panią minister finansów. Określimy sobie te ramy współpracy i zapytamy, jakie dla rządu są priorytety i sięgniemy po te ustawy, które dla rządu są priorytetowe, ale uszanujemy też projekty poselskie, które z tego pakietu projektu poselskich należałyby w pierwszej kolejności. I myślę, że zderzą się i projekty poselskie, i rządowe, i to będzie taki najbliższy plan na 3 pierwsze miesiące funkcjonowania nowego ministra i nowego przewodniczącego.
To, panie przewodniczący, dzisiaj budżet, jak pan przewiduje realizację budżetu na ten rok 2018?
Budżet po stronie wydatkowej zbliża się do historycznej kwoty 400 397,2 mld i przy dobrych wpływach myślę, że możemy te 400 miliardów przekroczyć i to by był już azymut na kolejne lata, że idziemy już w kolejną, jak gdyby taką grupę dochodową ponad, odbijamy się od tych 300 miliardów, wchodzimy w nową setkę przy założonym deficycie 41,5 miliarda, ale myślę, że przy takim optymizmie, przy takich prognozach wzrostu PKB ten deficyt możemy zmniejszyć i teraz się zastanowimy, czy idziemy w kierunku takim prorozwojowym, progospodarczym i utrzymujemy na poziomie około 40 miliardów, czy jednak spróbujemy z tych nadwyżek próbować płacić zaległości, bo przejęliśmy przez zobowiązania, mamy i dług wewnętrzny, i dług zewnętrzny, bo musimy, to jest sukcesja rządów, my musimy te długi realizować i tutaj rząd zaproponuje, czy konsumujemy te środki tego, czy przechodzimy na spłatę zero. No, opozycja raczej dąży do tego, żeby zmniejszać dług, ale przy pewnej polityce rozwojowej często zostawia się jednak zadłużenie, aby można uruchomić ważne strategiczne inwestycje, a mamy wyzwania, bo pan premier chce budować wielkie centrum lotnicze, to wszystko musi kosztować, więc wybierzemy taką optymalny poziom zadłużenia, że w przypadku wzrostu dochodów będziemy starać się jednak uruchamiać te środki proinwestycyjnie.
Zdaniem, konkludując pana przewodniczącego, jednak lepiej trochę więcej wydawać, tak żeby ten wzrost był coraz wyższy.
To jest cyrkulacja zamknięta. Jeżeli my będziemy wprowadzać do gospodarki większe pieniądze, będzie ożywienie gospodarcze i w postaci innych podatków będzie to tak jak w przypadku programu 500+. Przecież te pieniądze nie zostały zdeponowane w bankach, to one trafiły na rynek wewnętrzny, zwiększyły się usługi, produkcja tych podstawowych artykułów i od tych producentów wpływają dzisiaj podatki, także to jest prorozwojowe.
Ze strony Komisji Finansów Publicznych, ze strony pana przewodniczącego nie będzie tego ciśnienia, czy pewnego zachęcenia Ministerstwa Finansów i rządu, żeby jednak deficyt przekręcał?
Ja myślę, że takie ostre przykręcanie kurka deficytowego byłoby nieadekwatne do tych założeń rozwojowych, do tego programu pana premiera Morawieckiego. Trzeba tu zachować takie logiczne proporcje. Nie iść na gdyby takie skrajne obniżenie zadłużenia i przytrzymać troszkę gospodarkę. Ja myślę, rozpędzona gospodarka stworzy nam w latach następnych szybsze obniżanie zadłużenia.
Dziękuję.
Kłaniam się. Dziękuję serdecznie.